Gość po ósmej.
A w studiu Radia Łódź nad Wartą o poranku jest już wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Marcin Sośnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchacze.
Panie dyrektorze, czy w związku ze wzrostem zakażeń zmieniają się w jakiś sposób zasady funkcjonowania DPS-u? Przyjęcia, odwiedziny, rehabilitacja, chodzi też o zabezpieczenie w środku samego budynku?
Szanowny panie redaktorze, na ten moment nie przewidujemy zmian w funkcjonowaniu domów, bo to dotyczy dwóch domów, domu sieradzkiego i domu naszej filii w Rozdziałach. Jednakże należy podkreślić, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i doświadczenie zeszłoroczne nauczyło nas, że czasem decyzje zapadają w ciągu dnia, w ciągu chwili, przychodzą pewne rekomendacje i wdrażamy to na bieżąco.
Czyli na tę chwilę nie ma takiej potrzeby, nie widzicie w tej chwili konieczności zmian, ale jednak przygotowujecie się do tego, że w każdej chwili mogą te zmiany nadejść.
Tak, cały czas jesteśmy przygotowani, że jeżeli będzie ta sytuacja zmieniała się pandemiczna w naszym regionie, szczególnie tutaj w powiecie sieradzkim, to będziemy w sposób odpowiedni reagować. Zeszły rok pokazywał, że reakcje były dość mocne, dość długo broniliśmy się przed zachorowaniami i
jasne. No właśnie, skoro mówimy o fali pandemii, czy poprzednie fale przyczyniły się do wzrostu liczby zgonów w sieradzkim DPS-ie? Oczywiście pytam o te zgony covidowe.
Szanowny panie redaktorze, może trochę rzucę statystyką, to najlepiej zobrazuje. Od początku wybuchu pandemii, to mówimy o 2020 roku, 2021 roku, liczba zgonów ogólnie w DPS-ach naszych z filiami oscylowała w granicach 120 osób, z czego stwierdzono 24 COVID-19, tak? Więc warto też podkreślić, że wśród tych osób było zdecydowanie większa liczba osób, duża liczba osób, to osoby, które miały również ciężkie choroby współistniejące, więc de facto nie wiemy, jak potoczyłyby się ich losy, gdyby nie pandemia, gdyby nie diagnostyka w kierunku COVID-u.
To taki trudny temat, ale przecież trzeba o tym rozmawiać, no bo to ludzkie po prostu, to tak się po prostu dzieje i pracownicy przecież mierzą się z takimi właśnie sprawami na co dzień.
Ta problematyka nas dotyczy. Tak, codziennie i niestety to dotyczy całego świata, nie tylko sieradza i nie tylko nas, tak?
Czy około 50 wolnych miejsc znacząco wpływa na w tej chwili finansowanie placówki? O jakiej kondycji w ogóle mówimy?
To znaczy 55 osób, no to prosta matematyka będzie mówiła, że no finanse w zdecydowanej są mierze okrojone. Jedziemy na tak zwanej rezerwie. Wszystko wskazuje na to, że jakoś uda się tam ten koniec roku osiągnąć. Ciężko jest przewidywać, co będzie dalej. Nie wiemy, jakie będzie obłożenie mieszkańców, co dalej przyniesie pandemia, czy będzie ubywać na mieszkańców. Staramy się szykować takie rozwiązania, żeby dostosowywać się do tej sytuacji.
Myśli pan, że rzeczywiście COVID miał na to bardzo znaczący wpływ, na tą ilość miejsc, która w tej chwili się pojawiła?
Znaczy nie pod liczbą zgonów, bo czasem jest takie uproszczenie,
Nie o takie uproszczenie mi chodzi. Chodzi o to, że ludzie po prostu boją się jakoś własnym sumptem, nazwijmy to, próbują w domach przy pomocy rodziny poradzić sobie w jakiś sposób.
COVID wprowadził u nas szereg ograniczeń, to takich dość restrykcyjnych, w związku z zamykaniem w domu, brakiem odwiedzin. To w szczególności właśnie dlatego obrazuje te duże braki w domu, w sieradzkim domu, gdzie jest dla osób w podeszłym wieku i osoby starały się, znaczy był moment, w którym w ogóle były rekomendacje, żeby nie przyjmować do tego domu w związku z COVID-em. A druga sytuacja, że ludzie obawiali się tej izolacji, traktowali DPS jak więzienie, takie mity powstały. Aktualnie funkcjonujemy względnie normalnie, na ile można w tej sytuacji pandemicznej i nie ma obaw takich, że nie ma możliwości odwiedzin, nie ma możliwości spotkania się, czy że mieszkańcy
nie wychodzą na zewnątrz. Pamiętam, takie sygnały też do naszej redakcji docierały, że ci pensjonariusze, dwie osoby bodajże osobiście do mnie zadzwoniły z pytaniem, jak długo potrwa ta izolacja jeszcze. Ja też starałem się w jakiś sposób bezpiecznie do tego podejść i informować o tym, no, mamy cały czas COVID, więc musicie zostać na miejscu, tak? Przecież też kontaktowaliśmy się z władzami DPS-u. No i teraz pytanie moje brzmi, czy rzeczywiście te procedury były takie zgodnie z planem? Czy ta izolacja była konieczna aż przy tak długim czasie, przez kilka miesięcy?
Tak, myślę, że tak. To było spowodowane. Oczywiście mieszkańcy, pewnie ci, którzy dzwonili, nie mają całego zakresu obrazu. ale to było to również związane z wyszczepieniem, tak? Nie wszyscy mieszkańcy DPS-ów w planowanych terminach mogliby zostać wyszczepieni dwoma dawkami. Musieliśmy poczekać, aż uzupełnią te szczepienia i po prostu to nie chodziło o tych, którzy nie mogli wyjść, bo byli zdrowi, tylko chodziło o bezpieczeństwo tych, którzy właśnie mają jakieś choroby współistniejące.
No właśnie, pamiętajmy, że to są seniorzy często, osoby starsze z chorobami współistniejącymi i to
tak, często
jako
poważnymi
władze,
chorobami.
Często poważnymi chorobami, dlatego wy jako władze tego miejsca no, musieliście podejmować takie decyzje. Dobrze rozumiem.
Niestety, jeżeli chcieliśmy odpowiedzialne decyzje podejmować, no to trzeba było niestety czasem troszeczkę, jak to mówią, nad wyrost, ale przedłużać tą izolację, aczkolwiek ona na pewno nie była. W sytuacjach kryzysowych czy indywidualnych były rozpatrywane takie wnioski.
Ale docierały do was te sygnały, że te osoby już się męczą w tych murach, że chciałyby wyjść, z kimś się spotkać, porozmawiać twarzą w twarz?
Tak, to są codzienne rozmowy z mieszkańcami. No, każdy chciałby normalnie funkcjonować. To osoby izolowane również by chciały funkcjonować, wyjeżdżać, urlopować. Tu święta, tu wszystkich świętych, chcieliby groby odwiedzić. To były normalne życiowe sprawy.
No, a propos życiowych spraw, to też taki bardzo trudnie mentalny czas dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców DPS-u. Pracownicy też mieli swój trudny czas, kiedy te przypadki covidowe również się pojawiały w takich miejscach. Jak wy sobie na co dzień radzicie z taką psychologią? No bo wiem doskonale, że praca z ludźmi z podeszłym wieku, ale również, tak jak pan nazwał, z bardzo poważnymi chorobami, wymaga niezwykłej delikatności.
Panie redaktorze, to ciężko jednoznacznie w tak krótkim czasie pewnie odpowiedzieć, ale myślę, że... Znaczy na pewno chciałbym podziękować tym pracownikom, bo trud i wkład, jaki wnoszą w codzienną opiekę nad mieszkańcami naszymi, to jest po prostu nieprzeceniony i nie do wydziękowania, po prostu niewspółmierny na pewno do tego, co zarabiają. Na pewno życzyliby sobie lepszych finansów. Niestety... Budżet jaki jest, taki jest. Musimy kroić tak jak materiał starcza. Na pewno, nie wiem jak indywidualnie każdy z tych pracowników podchodził do problematyki. Były to ciężkie czasy dla wszystkich. Przeżywali tą sytuację na początku, tym bardziej, że były to niewiadome. Zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy, to się wszystko przenosiło, udzielało. Jednakże wspólna taka domowa atmosfera chyba pomagała przetrwać te trudne czasy.
To jeśli o empatii porozmawialiśmy, to teraz porozmawiamy o finansach. Czy w związku z tymi wolnymi miejscami w jakiś sposób wzrosną te opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu i w filiach?
To znaczy tak, żeby zobrazować koszty funkcjonowania DPS-u, to są wypadkową kilku wskaźników ekonomicznych, w tym liczby mieszkańców i kosztów utrzymania. I przy utrzymujących się kosztach utrzymywania, a nie ma co ukrywać, koszty stałe raczej wzrastają, więc no to jest wzrost. Staramy się bynajmniej, żeby koszt pobytu mieszkańca nie wzrastał i nie wzrósł znacząco, ale czy to się uda, to będzie dopiero wiadome na koniec roku, jeżeli wszystkie wskaźniki będą zebrane.
Jaki jest pomysł na to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby nie bali się i zamieszkali w Domu Pomocy Społecznej? Oczywiście, jeżeli takiej opieki, takiego wsparcia potrzebowaliby. Czy planujecie jakieś akcje promocyjne, takie bardziej wyjście też do tego, no nazwijmy to jednak ofertą Domu Pomocy Społecznej?
Znaczy nie mam informacji, czy jakieś kampanie promocyjne mogłyby ruszać. Zresztą nie wiem, w jaki sposób mogłyby one funkcjonować. Jeszcze cały czas żyjemy w tej dobie pandemii, więc no najlepszą chyba możliwością byłoby, gdyby ci mieszkańcy wyszli i pokazali w środowisku lokalnym, jak funkcjonują, jak oni sami jak gdyby opowiedzieli, jak ich życie wygląda, a to jest troszeczkę nam przez pandemię utrudnione. Jednakże no, ja ze swojej strony bynajmniej czynię pewne starania, żeby pozyskiwać tych mieszkańców, bo uważam, że to jest dobre miejsce dla osób, na pewno lepsze, jeżeli w środowisku sobie sami nie radzą, a o takich jest mowa, tak? To ustawowy wymóg, że...
24 godziny na dobę, więc jakby tutaj też tak. Jest ta szansa na to, żeby no nie bać się i w każdym momencie tej pomocy, o tą pomoc się zgłosić.
Tak, i tutaj na pewno trzeba rozszerzać horyzonty, bo nie możemy skupiać się tylko na lokalnym terenie, tylko na pewno wychodzić dalej, bo... dochodzą sygnały, że w Łodzi na przykład ludzie bardzo długo oczekują za miejscami w DPS-ach, a tu z jednej strony trzeba gdzieś z tym przekazem też wyjść, że mamy tutaj wolne miejsca i to są miejsca dobrze doposażone.
A przecież od Łodzi do Sieradza, no nie chcę powiedzieć rzut beretem, przecież to zbyt duży kolokwializm, ale rzeczywiście w ciągu kilkudziesięciu minut to nie jest przepaść, która jest nie do przeskoczenia. Czy planowane są już szczepienia mieszkańców trzecią dawką?
Jesteśmy już w trakcie szczepień, już planujemy kolejne szczepienia. Aktualnie już praktycznie 24 osoby są po trzeciej dawce i aktualnie jesteśmy w trakcie ustalania kolejnych terminów. Tak.
Zainteresowanie wśród mieszkańców?
Jest.
Mam rozumieć, że...
Jest. Zresztą grupa mieszkańców już po tych dwóch dawkach widzimy, że to jest znacząca. Bardzo odpowiedzialnie podeszli do zagadnienia i chętnie poddają się szczepieniom. Umożliwia im to pewne, że tak powiem, profity, czy pewne, kolokwialnie mówiąc, już takie dodatkowe rzeczy, które idą za szczepieniami.
Jasne. No to na koniec też jedno z trudniejszych pytań, podejrzewam. Czy w tej sytuacji, gdy te finanse są bardzo w trudnym momencie dla funkcjonowania placówki w Sieradzu, czy w ogóle myślicie, planujecie jakieś inwestycje, jakiś szkic inwestycyjny, który jest konieczny do zrealizowania, a jednak i pandemia, i ten brak nowych osób, które zamieszkałyby w DPS-ie, powoduje, że to musicie odroczyć, albo poczekać, albo poszukać jakiejś formy wsparcia, dotacji.
Tak, panie redaktorze, bo inwestycje akurat nie wpisują się w koszty, które wiązałoby się z wyliczeniem później kosztów pobytu mieszkańca. I tak korzystamy.
Czyli to jest osobna pula, mam rozumieć.
Tak, inwestycyjna jest osobną i jak gdyby korzystamy w dużej mierze aktualnie ze środków zewnętrznych, bo tak dla przykładu podam, że w tym roku w ramach projektu Łódzkie Pomaga uzyskaliśmy grant w ponad 400 tysięcy na zakup sprzętu i wyposażenia i zakup środków ochrony osobistej. Tam również było z programu z łódzkiego programu również na dodatkowe wynagrodzenia dla kadry medycznej. Więc staramy się. Również powiat przeznacza pewne środki i tak możemy remontować na przykład w ostatnim czasie sygnalizację przeciwpożarową, dostosowywać do aktualnie panujących standardów. W najbliższym czasie również planujemy kolejne duże inwestycje, bo na przykład pozyskano duży grant na wymianę windy towarowej w bankowcu tak zwanym. Także te inwestycje idą na bieżąco.
Duży grant, czyli?
Łączna kwota prawie 390 tysięcy.
Czyli to, że szukacie nowych osób, że tych miejsc jest całkiem dużo, bo ponad 50, nie wpływa na to funkcjonowanie, codzienność i inwestycje w DPS.
Staramy się, żeby przynajmniej nie wpływało i żeby te warunki się coraz bardziej poprawiały.
Wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Marcin Sośnicki był dzisiaj moim gościem o poranku w Radiu Łódź nad Wartą. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie.
Dziękuję.